Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w Feryzyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Drodzy Państwo, dzisiaj spotkanie z profesorami katedry Pytania do Biblii. Temat, który chcemy postawić dzisiaj Państwu też do rozwagi. Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy? Nasi goście, ksiądz profesor doktor habilitowany Mariusz Rosik. Kłaniam się.
Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa.
Ksiądz profesor wykłada na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a drugim naszym wykładowcą jest ksiądz dr Mariusz Majdziński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, za chwilę wykład, ale chcielibyśmy też jakoś zachęcić tych, którzy później będą może stawiali pytania. Za konkretne pytanie do tematu, dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy, ksiądz Mariusz przywiózł książkę, która też może być dla Państwa lekturą, Przemoc w Biblii.
Tak. Serdecznie polecam. To jest ta książka. Otrzymaliśmy ją do naszego programu dzięki uprzejmości wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy i rzeczywiście każdy telefon z pytaniem zostanie nagrodzony tą książką. Mamy ich 5. Myślę, że będzie to cenny upominek dla wytrwałych i stałych słuchaczy.
Drodzy Państwo, przed nami wykład. Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy? Zapraszam serdecznie.
Historia kaziroctw, rzezi i okrutnych wojen. Zwycięża się tam tylko przez zdradę i oszustwo. Królowie każą mordować mężów, żeby zawładnąć ich żonami. A kobiety uchodzące za święte kładą się w łożach nieprzyjacielskich wodzów, żeby potem uciąć im głowę. Tak Goudenot przedstawił Biblię swojemu słuchaczowi, kapitanowi Simoniniemu, bohaterom powieści Umberto Eco, Cmentarz w Pradze. Rzeczywiście, pobieżna lektura Starego Testamentu stawia przed nami pytanie, dlaczego w Świętej Księdze jest tyle przemocy, tyle krwawych i brutalnych obrazów. Z jednej strony, biorąc Pismo Święte, wiemy, że bierzemy tekst święty do ręki, że czytamy tekst objawiony przez Boga, który dał nam przykazania nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj. Z drugiej strony wiele opowiadań pokazuje właśnie, że ludzie łamią te przykazania i to w sposób bardzo brutalny. Autorzy biblijni nie stronią od tych krwawych opisów. W dzisiejszym programie w ramach pytań do Biblii właśnie spróbujemy odpowiedzieć na to, dlaczego tyle przemocy i jaki jest sens ukazywania tak krwawych obrazów. Krwawych, jednocześnie bardzo drastycznych w wielu przypadkach. W takich pewnych punktach, które chcielibyśmy przekazać, przedstawić te historie przemocy, będą najpierw ukazane historie związane z przemocą człowieka wobec człowieka. Następnie w dalszej części programu zostanie ukazana przemoc jako kara Boża. Czyli kiedy Bóg posługuje się człowiekiem, czy też na przykład swoim narodem, gdzie przedstawione są krwawe opisy na przykład prawa klątwy, całkowitego zniszczenia, zagłady. A na podstawie właśnie tych opowiadań spróbujemy wydobyć, jaki jest sens. I w przypadku przemocy w Starym Testamencie należy oczywiście rozpocząć od historii Kaina i Abla. To pierwszy mord w Starym Testamencie, w Piśmie Świętym, pierwsze tak bardzo krwawe wydarzenie, kiedy ginie niewinny człowiek, kiedy brat zabija brata. Tę scenę z 4 rozdziału Księgi Rodzaju omawialiśmy już w poprzednim programie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. w programie zatytułowanym Braterstwo w Piśmie Świętym. Na przykładzie Kaina i Abla widzimy zaprzeczenie owego braterstwa. Dlaczego doszło do tak gwałtownej przemocy i to zaraz u progu ludzkości? Otóż jest pewna interpretacja i to, co teraz zostanie przedstawione, może być takim pewnym uzupełnieniem czy dopowiedzeniem do tego wykładu, w którym ksiądz dr Adam omawiał postawę Kaina. Otóż filozof francuski i literaturoznawca René Girard przedstawia koncepcję mordu założycielskiego w kontekście religii. To znaczy, że człowiek z pragnieniem, czy wręcz z pożądaniem patrzy na jakąś rzecz. I im większe to pożądanie jest większe, wzrasta, kiedy jest to także rzecz, która stanowi pragnienie innego człowieka. I że René Girard umieszcza to w kontekście ofiary, składanych ofiar. One zastępują przemoc. Kain, jak pamiętamy, był rolnikiem, a więc według tej koncepcji nie mógł znaleźć owego upustu dla swojej przemocy i zabija bezbronnego człowieka, zabija swojego brata. Ale René Girard zwraca uwagę na wielką wartość i niepowtarzalność w tym aspekcie, w tym względzie, w tej teorii Pisma Świętego, ponieważ Biblia wyraźnie zaznacza, że Abel był całkowicie niewinny. A więc Biblia demaskuje od samego początku przemoc jako coś złego. I kultura rozpoczęta przez Kaina ma od razu negatywny wydźwięk. Mianowicie jest to kultura śmierci, kultura zła. Natomiast sam Bóg opowiada się po stronie Abla i domaga się sprawiedliwości. To pierwszy przykład z szeregu, który możemy odnaleźć w Starym Testamencie. Z szeregu scen, które ukazują nam przemoc.
Inna scena, bardzo drastyczna, bardzo dramatyczna, w której ukazana jest przemoc człowieka wobec człowieka, zapisana została na kartach Księgi Wyjścia w rozdziale 19 i 20. Jesteśmy w okresie sędziów. Przepraszam, chodzi oczywiście o Księgę Sędziów. Okres sędziów to lata mniej więcej od 1200 przed Chrystusem do X wieku przed Chrystusem. Pewien lewita, który pojął za żonę, właściwie taką drugorzędną żonę, dlatego w niektórych tłumaczeniach Biblii znajduje się słowo konkubina, pojął za żonę kobietę pochodzącą z Betlejem, wraca z nią do domu. I ponieważ zapadł już zmrok, zmierzch, zatrzymał się w miejscowości Gibea. Nikt z mieszkańców Gibea, a więc Gibeonitów, nie chciał przyjąć go na nocleg. I kiedy tak oczekiwał na spotkanie z kimś, kto może otworzy przed nim gościnny dom, pojawił się pewien starzec, który rzeczywiście zaprosił go do swojego domu. I tutaj rozpoczyna się bardzo drastyczna historia. Otóż mieszkańcy tej miejscowości przychodzą, stukają do drzwi domu i żądają, aby ów lewita wyszedł, ponieważ chcą go zgwałcić. Lewita postanawia zabarykadować się w tym domu, ale wydaje im swoją żonę. Kobieta do samego rana jest przedmiotem przemocy i gwałtu, a rankiem udaje jej się ledwie doczołgać do drzwi tego domu. Kiedy lewita otwiera drzwi domu, w którym spędził noc, okazuje się, że jego żona jest już martwa. I wtedy postanawia zrobić rzecz bardzo dramatyczną. Bierze ciało swojej żony, kroi je na 12 części i wysyła do 12 pokoleń Izraela fragmenty ciała swojej żony. Wysyła z listem, w którym znajdują się między innymi takie słowa. Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, zastanówcie się, naradźcie się i wypowiedzcie. Ta scena, cała ta historia doprowadza do wojny domowej. Otóż pozostałe pokolenia Izraela atakują Beniaminitów, tych, którzy należą do pokolenia Beniamina, z powodu tej przemocy, której się dopuścili. Dochodzi do wojny domowej, której eskalacja jest tak duża, że niemal wszyscy mężczyźni z tego pokolenia zostają zabici. I wtedy Izraelici zastanawiają się, co by tu uczynić, aby nie wyginęło jedno z pokoleń Izraela, właśnie pokolenie Beniamina. Wtedy wpadają na kolejny, okrutny pomysł i porywają dziewczęta, które przychodzą do przybytku w Shilo, a także dziewczęta, dziewice z miejscowości Jabesz. Porywają je i dają je Beniaminitom za żony. W ten sposób ocalało to pokolenie Izraela, ale ten gwałt dokonany na jednej kobiecie rozprzestrzenił się tak bardzo, że objął całą masę innych kobiet. Cała ta scena jest bardzo drastyczna, cała ta scena jest bardzo dramatyczna i ukazuje nam jedno, że zło rodzi zło. Następuje kulminacja zła. Co ciekawe, autor Księgi Sędziów podkreśla, że w tym czasie nie było króla w Izraelu, a król jest przedstawicielem Boga Jahwe. W takim teokratycznym systemie, który później powstał już po rozpoczęciu monarchii, król izraelski był przedstawicielem Boga Jahwe. Więc stwierdzenie, iż nie było wtedy króla w Izraelu, w pewnym sensie ukazuje nam, że Bóg jest jakby z dala od swojego ludu i tego Bożego porządku nie ma pośród tego ludu i właśnie dlatego rozprzestrzenia się zło. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż to zło, które tak się rozprzestrzenia, wcale nie ma ostatniego słowa. Bo następną księgą w porządku, w kanonie biblijnym, po Księdze Sędziów jest Księga Rut. Księga Rut, która opowiada o bardzo pięknej miłości. Otóż żona owego Lewity, którego została która została zgwałcona, pochodziła z Betlejem. Z Betlejem również pochodziła pewna rodzina, która wyemigrowała do Moabu i tam Elimelek pojął sobie za żonę Moabitkę Rut. A po jego śmierci Rut wraz ze swoją teściową wraca do Betlejem, okazuje jej niezwykły szacunek, niezwykłą miłość, dba o nią, o tę starszą już kobietę, a później Rut wychodzi za mąż za jednego z krewnych jej zmarłego już męża, za Booza i Rut, jak wiemy, zostaje babką króla Dawida. Tak więc ukazuje nam Biblia z jednej strony bardzo dramatyczną historię związaną z Betlejem, z drugiej zaś historię pięknej miłości. Ostatecznym więc słowem nie jest zło, ale miłość.
Ksiądz profesor Mariusz powiedział, że zło rodzi zło i ukazał to na przykładzie tej bardzo brutalnej sceny pełnej gwałtu i mordu. I tu już jest pewna próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tyle przemocy w Starym Testamencie. Oto właśnie autorzy biblijni, zestawiając scenę, brutalną scenę jedna po drugiej, ukazują, co tak naprawdę jest źródłem zła. I kolejnym przykładem właśnie tego, że zło rodzi zło, jest 13 rozdział drugiej księgi Samuela. Tu również dochodzi do bardzo okropnej rzeczy, mianowicie do gwałtu, ale w tym przypadku do gwałtu kazirodczego. Dawid ma kilka żon, a ze swoimi żonami ma wiele dzieci. Między innymi Absaloma i córkę Tamar. Również Amnona, tylko to już jest brat względem Absaloma, Tamar brat przyrodni. Amnon zakochał się w Tamar, czyli swojej siostrze. Tak mocno, że jak mówi tekst biblijny, trapił się tym dzień po dniu, gorąco ją pragnąc. I wtedy jego sługa, przyjaciel, podpowiada mu pewien plan zdobycia owej kobiety, własnej siostry. Tym planem było udawanie chorego, pod względem oczywiście fizycznym, także Amnon pozostawał w łóżku. Kiedy odwiedził go jego ojciec, czyli król Dawid, poprosił, żeby także przyszła w odwiedziny jego siostra Tamar, a żeby przygotowała mu jakiś posiłek, były to swego rodzaju takie jakby naleśniki, placki, że to może pomóc wyjść mu z choroby. I według tego planu właśnie wszystko się dokonuje, tak jak podpowiada przyjaciel Amnona. Tamar przychodzi, jest scena, moment, kiedy Amnon prosi, aby wszyscy opuścili pomieszczenie, opuścili komnaty syna królewskiego, zostaje tylko Tamar i Amnon. I wtedy Amnon dokonuje gwałtu na własnej siostrze. Ale jak często mówimy w naszych ludzkich pojęciach, w naszych ludzkich kategoriach, od miłości jest bardzo blisko do nienawiści. Oto następnie Amnon, który tak bardzo kochał swoją siostrę, znienawidził ją i kazał wypędzić ze swojego domu, ze swojego pomieszczenia. Siostra Tamar prosi, aby tego nie, do tego nie dochodziło, żeby mogła zatrzymać się u niego, ale zostaje wypędzona. Widzimy więc tu jeden grzech, ale w historii synów królewskich, synów króla Dawida, to zło zatacza coraz większe kręgi. O tym haniebnym czynie dowiaduje się brat Tamar, no i zarazem także Amnona, czyli Absalom. I obmyśla zemstę. Zemstę, na którą musiał czekać dosyć długo, bo 2 lata. Oto w związku ze strzyżeniem owiec Absalom wyprawił wielką ucztę dla swojej rodziny, dla swoich bliskich. Na tę ucztę zaprosił króla Dawida. Dawid odmawia jako król, by nie robić problemu swojemu synowi, ale zezwala, by na tej uczcie znalazł się Amnon. A Amnon wcześniej wydał polecenie jednoznaczne swoim służącym. Kiedy będziecie widzieli, że Amnon jest już pijany, jest bezbronny, pochwyćcie go i zabijcie. I rzeczywiście tak się stało. To zemsta dokonana na Amnonie za gwałt na własnej siostrze. Ale zło w tej rodzinie, w rodzinie królewskiej, idzie dalej. Oto Absalom nie przestaje być buntownikiem we własnej rodzinie, we własnym rodzie. Przychodzi moment, kiedy buntuje się przeciwko własnemu ojcu, ogłaszając siebie jako mądrego i sprawiedliwego króla, jako tego, który będzie lepiej sprawował rządy w Izraelu. I rzeczywiście, część Izraelitów przystaje do Absaloma, uznając go za króla. Dochodzi nawet do takiej sytuacji, że Dawid musi szukać schronienia poza miastem, poza Jerozolimą. Dochodzi więc do wojny wewnętrznej, do wojny domowej, w wyniku której Absalom ponosi śmierć. I to śmierć bardzo haniebną z punktu widzenia prawa mojżeszowego. Oto uciekając gdzieś, uciekając przez las, zahacza swoją bujną czypryną o gałęź drzewa. Jego osioł mu popędził dalej, natomiast on sam wisi na drzewie. A prawo Starego Testamentu wyraźnie mówi: przeklęty ten, kto został powieszony na drzewie. Gdy zobaczył bezbronnego Absaloma Joab, swego rodzaju generał, dowódca wojsk Dawidowych, przybywa na to miejsce i przeszywa 3 włóczniami, 3 oszczepami ciało Absaloma. Widzimy więc, że w rodzinie królewskiej, poczynając już od samego Dawida, który przecież dopuścił się grzechu z Batrzebą, a więc cudzołóstwa, później kłamstwa, mordu na Uriaszu, Chetycie, to zło w rodzinie jest obecne. A zatem zło rzeczywiście rodzi zło. I to w Biblii, w Starym Testamencie, jest ukazywane przez nagromadzenie scen przemocy.
A oto jeszcze jedna historia, gdzie zło pojawia się w rodzinie królewskiej. Opowiada nam o niej druga księga królewska w 10 rozdziale. Otóż Jehu, król Jehu, był królem w północnym państwie, w Izraelu, mniej więcej od połowy IX wieku przed Chrystusem przez 30 lat. I okazał się bardzo krwawym władcą. Otóż został namaszczony na króla przez proroka, ale żeby objąć władzę, musiał dokonać zamachu stanu. Najpierw zabił króla państwa północnego. Później zabił króla państwa południowego. Wyniszczył całą dynastię Omriego. Biblia w bardzo plastyczny i drastyczny sposób opisuje to, w jaki sposób Jehu rozprawił się z królową Izabel. Wiemy, że Izabel była małżonką króla Achaba, była poganką, pragnęła rozkrzewić w całym Izraelu kult proroka Baala, bardzo krwawo walczyła z prorokiem Eliaszem. Eliasz nawet zląkł się królowej, uciekał przed nią po tym, kiedy rozgromił proroków Baala. W każdym razie, kiedy Jehu spotkał się z królową Izabel, nakazał, aby wypchnięto ją z okna, a później, kiedy leżała już martwa, jak mówi Biblia, psy pożarły jej ciało. Jeszcze innej zbrodni dokonał król Jehu z potomkami Achaba. Biblia nazywa ich synami Achaba. Otóż kazał zabić aż 70 synów Achaba. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób opowiada o tym druga księga królewska. Jehu napisał do przywódców Samarii list tej treści. Jeżeli jesteście ze mną, słuchacie mego rozkazu, weźcie głowy synów waszego pana i przyjdźcie do mnie o tym samym czasie do Izraela. A synowie króla, 70 ludzi, przebywali u znakomitych obywateli miasta, którzy ich wychowali. Skoro tylko ten list przyszedł do nich, wzięli synów króla, zamordowali wszystkich 70, głowy ich włożyli do koszów i posłali do niego do Izrael. Posłaniec przyszedł oznajmić mu, przyniesiono głowy synów króla. On zaś powiedział, ułóżcie je w dwa stosy u wejścia do bramy miasta aż do rana. I tak rzeczywiście się stało. Ta makabryczna zbrodnia na 70 członkach rodziny królewskiej była znakiem tego, że jeśli ktoś obejmuje władzę, to koniecznie chce wyniszczyć wszystkich tych, którzy byli związani z poprzednim systemem władzy. Dlatego, że obowiązywało wtedy w Izraelu i w ogóle w różnych państwach starożytnego Bliskiego Wschodu prawo zemsty. A to prawo zemsty groziło wojną domową. Dlatego Jehu był tak bardzo bezwzględny. I cała historia i literatura pokazuje nam bardzo wiele przykładów władców, którzy właśnie w taki sposób postępowali. Może wspomnijmy starożytny mit grecki o królu Edypie. To jemu wróżki przepowiedziały, że zabije własnego ojca. On oczywiście nie chciał w to wierzyć i chciał uczynić wszystko, aby do tego nie doszło, ale był przekonany, że jego ojcem jest król Koryntu. A tymczasem król Koryntu jedynie wziął go na wychowanie. I kiedy pewnego razu Edyp wędrował drogą, napotkał pewnego starca, doszło do wymiany zdań, do kłótni, do napięcia i Edyp rzeczywiście zabija własnego ojca. Tyle jeśli chodzi o mitologię, ale przecież takie sytuacje miały miejsce w historii. Jeden z najbardziej znanych momentów takiego podniesienia ręki na króla to słynna sytuacja z 44 roku przed Chrystusem, kiedy dochodzi do zabójstwa Cezara. Brutus wraz ze swoimi sojusznikami ukuł spisek przeciwko Cezarowi i zasztyletował go. Wtedy padają te słynne zdania, te słynne słowa: et tu Brute contra me, i ty Brutusie przeciwko mnie. Gdybyśmy szli dalej i pozostali na terenie Biblii, to takim bardzo krwawym królem, który chciał za wszelką cenę utrzymać się przy władzy, był oczywiście Herod Wielki. Najpierw po objęciu władzy zabił brata swojej żony. Później podniósł rękę na starego już Hyrkana i w ten sposób eliminował kolejne osoby, co do których wydawało mu się, że są dla niego zagrożeniem. Wiemy, że Herod Wielki miał kilka żon, ale jak mówią biografowie, tak naprawdę zakochany był chyba w jednej tylko z nich, w niejakiej Mariannę. Pewnego razu doszedł jednak do wniosku, że Mariannę przypuszczalnie knuje spisek przeciwko niemu i postanowił zgładzić swoją ukochaną żonę. Po jej zabójstwie dostał niemal obłędu graniczącego z chorobą fizyczną, bo w końcu podniósł rękę na osobę, którą kochał. I wydawałoby się, że trwałby w tym obłędzie dość długo. Doszedł jednak do wniosku, że matka Marianny, czyli teściowa Heroda, knuje kolejny spisek przeciwko niemu. I to jakby przywróciło go do zdrowych zmysłów. Postanowił rozprawić się i pozbawić życia właśnie swoją teściową. Gdy tak się stało, później wysłał dwóch swoich synów, Aleksandra i Arystobula, do Rzymu, aby tam pobierali nauki i przygotowywali się do późniejszego objęcia tronu. Kiedy jednak wrócili z Rzymu, już wykształceni, Herod doszedł do wniosku, że być może zbyt szybko zechcą sięgnąć po władzę królewską i zabił najpierw jednego, a później drugiego. Pozostał jeszcze jeden kandydat do tronu, Antypater, jego syn z wcześniejszej żony. Jego również wysłał do Rzymu, aby tam wystarał się o objęcie władzy, a gdy ten wrócił, wtrącił go do więzienia, a później szybko stracił. I ta ostatnia zbrodnia dokonana na Antypatrze zmusiła Oktawiana do powiedzenia słynnego zdania, że lepiej jest być świnią u Heroda niż jego synem. Widzimy więc, że król Herod w bardzo krwawy sposób rozprawiał się ze wszystkimi, co do których w ogóle pojawiło się przypuszczenie, że mogą być zagrożeniem dla jego władzy królewskiej. A później może sięgnijmy jeszcze do literatury, do czasów nam dużo bliskich, a mianowicie chodzi o króla Macbetha Szekspira. Tam również mamy opowiedzianą historię zabójstwa króla. Kiedy Macbeth powraca przez wrzosowiska do swojego domu, spotyka trzy tajemnicze wróżki czy wiedźmy, które przepowiadają mu, że on będzie królem Szkocji. Zatrzymuje się u siebie w domu, a w tym czasie Duncan, prawowierny król Szkocji, po stoczonej bitwie wraca do swojego pałacu i zatrzymuje się u Macbetha na nocleg, a ten dokonuje zabójstwa. Później zresztą, jak mówi scenariusz całej tej historii, również i on sam został zamordowany. Tak więc zło rodzi zło. A w przypadku, gdy mamy do czynienia ze środowiskiem królewskim, chodzi tu zasadniczo o to, aby wyniszczyć wszystkich tych, którzy są związani z systemem dawnej władzy, aby nie doprowadzić do wojny domowej. I właśnie takie pobudki motywowały króla Jehu do tak krwawego rozprawienia się ze swoimi przeciwnikami.
Tak. Przywołane przez księdza profesora Mariusza sceny czy wydarzenia już nie tylko z Biblii, ale także z literatury i historii powszechnej, sceny również krwawe, pełne przemocy, pokazują, jak orędzie biblijne w tym swoim narracyjnym wymiarze, na swoim narracyjnym poziomie jest bardzo nam bliskie. Oto autorzy biblijni nie unikają tego, co jest przecież w życiu człowieka obecne. Do tej pory mówiliśmy o przemocy człowieka względem człowieka, jak właśnie człowiek powodowany na przykład zazdrością, obawą o swój tron, decyduje się zabić drugiego człowieka, czasami bardzo bliskiego. Ale na kartach Pisma Świętego, Starego Testamentu, znajdziemy również sceny, czy wręcz już nawet prawne nakazy, które mówią o przemocy. Nakazują czy dopuszczają przemoc. I są to nakazy zapisane w prawie i wypowiedziane przez samego Pana Boga. Można zatem mówić tutaj o karze Bożej zesłanej ręką ludzką poprzez właśnie przemoc. I prawo Starego Testamentu w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 7 dokładnie opisuje to, co nazywamy prawem cheremu, czy też prawem dokonania klątwy, całkowitego zniszczenia. Oto to prawo zostaje wypowiedziane wtedy, kiedy Izraelici podążają do Ziemi Świętej. I może zwróćmy uwagę na pewne chociażby fragmenty, czy pewne sformułowania, o których mówi tekst biblijny. Jest to Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 7. Oto, gdy Pan, Twój Bóg, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed Tobą. Jak widzimy, jest wymienionych tutaj 7 narodów. To liczba symboliczna. Mianowicie w Piśmie Świętym bardzo często 7 oznacza pewną pełnię, całość. A zatem poprzez wymienienie tej listy, która niekoniecznie musi być historycznym zapisem mieszkańców ówczesnego Kanaanu, jest zapowiedziane, że Izraelici, wchodząc do ziemi obiecanej, ten lud Boży, lud przymierza z Bogiem, ma dokonać całkowitej zagłady narodów liczniejszych i potężniejszych od Ciebie. Pan, mówi dalej tekst biblijny, Twój Bóg oddaje Tobie, a Ty je wytępisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz litości. Nie zawrzesz z nimi przymierza. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie są kandydaci, czy to nie są strony, z którymi można by było zawrzeć przymierze, ponieważ te narody mają być wybite. Przymierze, według koncepcji, według Biblii, ustawia obie strony na równej płaszczyźnie. Lud Starego Testamentu, lud wybrany, Izraelici zawarli już przymierze z Bogiem i są ludem Bożym, a więc z tym, co grzeszne, z tym, co jest źródłem bałwochwalstwa, nie może być żadnego układu. I dalej tekst mówi o zakazie zawierania związków małżeńskich między poganami. Czyli lud wybrany ma pozostać zarówno etnicznie, jak i religijnie ludem czystym. Nie może zawierać związków poprzez przymierze czy małżeństwo z obcymi narodami, bo to mogłoby, jak mówi prawo Starego Testamentu, odwieść Twojego Syna ode mnie, od Pana Boga, i służyłby obcym Bogom. Zresztą historia biblijnego Izraela w księgach historycznych, chociażby tutaj przywołana królowa Izabel, pokazuje właśnie, że tak było. Ilekroć Izraelici zawierali związki małżeńskie z pogankami, z obcymi kobietami, to bardzo szybko, jakby w pewnym sensie można powiedzieć w wianie, w posagu, owe kobiety cudzoziemki wnosiły kult obcych bogów. I dalej tekst biblijny mówi o zniszczeniu, i to całkowitym zniszczeniu wszystkiego, co Izraelici spotkają na swojej drodze, zwłaszcza jeżeli będą to przedmioty kultu, takie jak ołtarze, stele, czyli takie kamienne wyobrażenie bóstwa. Czasami to był po prostu duży kamień postawiony obok ołtarza, aszery, posągi. Wszystko to ma być spalone, a więc całkowicie unicestwione, ponieważ w tym przypadku ogień można rozumieć jako narzędzie Bożej kary i Bożego zwycięstwa nad tym, co nieczyste. Już nie tylko właśnie oczyszczenie terenu, ale całkowicie wypalenie grzechu, ażeby ziemia obiecana, którą idą posiąść Izraelici, była prawdziwie ziemią świętą. Bo na tej ziemi mają przebywać nie tylko ludzie, Izraelici, lud wybrany, ale na tej ziemi ma zamieszkać Bóg, a więc ziemia musi być czysta, musi być święta. Historia biblijnego Izraela, tak jak powiedziałem, pokazuje, że to prawo było różnie zachowywane i przestrzegane przez samych Izraelitów.
Przykładem niezachowania takiego prawa heremu, czyli prawa klątwy, jest historia zdobycia Jerycha. Historycznie rzecz biorąc, cała ta sytuacja ma miejsce około 1200 roku przed Chrystusem, a opowiada o niej Księga Jozuego. Otóż, drodzy Państwo, Księga Jozuego powstała, ostateczna jej redakcja przypada najprawdopodobniej na lata niewoli babilońskiej, a więc autorzy dokonujący tej ostatecznej redakcji odnoszą się do tego, co miało miejsce około 500-600 lat wcześniej. Dlatego ośmieliłbym się może nawet na takie porównanie czy analogię, iż dla Żydów Księga Jozuego jest takim Panem Tadeuszem. Ma podnieść ducha narodu, ma scalić takie poczucia przynależności do jednego narodu. Tym bardziej, że jej ostateczna redakcja dokonuje się właśnie w niewoli, kiedy Żydzi pozbawieni są własnego państwa. I tym też nieco tłumaczy się to, że nie wszystko to, co historycznie rzecz ujmując zapisane, zostało na kartach Księgi Jozuego bardzo dokładnie potwierdzone jest przez badania archeologiczne. My jednak zatrzymajmy się na tym prawie Haremu i na tym, w jaki sposób okazuje się, że nie zostało one zachowane w przypadku zdobycia Jerycha. Znamy tę piękną historię, kiedy Izraelici kilkukrotnie muszą okrążyć mury miasta, zagrać na trąbach i wtedy mury się rozpadły, a Izraelici zajęli całe miasto. Wybili też dużą część, właściwie wszystkich mieszkańców tego miasta. Niemniej jednak to miasto zostało obłożone klątwą, a to znaczy, że nic, cokolwiek należało do ludów kananejskich, do mieszkańców Jerycha, ani żadne kosztowności, ani żadne posągi bożków pogańskich, żadne przedmioty do nich należące, nie mogły przejść na własność Izraelitów. Należało je po prostu spalić i zniszczyć, tak jak przedstawił nam to przed chwilą ksiądz Mariusz. Okazuje się, że jeden spośród Izraelitów, niejaki Akan, przywłaszczył sobie jakieś rzeczy, które wcześniej należały do mieszkańców Jerycha. Uczynił to w sposób potajemny, nikt o tym nie wiedział. Izraelici, przekonani, że Bóg im sprzyja, rozpoczynają kolejną bitwę o miasto Aj. I okazuje się, że tę bitwę przegrali. I wtedy Jozue pyta Boga, dlaczego tak się stało. Bóg objawia mu, że nie zostało zachowane prawo klątwy, prawo Haremu. Wtedy Jozue nakazuje przeszukanie całego obozu. Okazało się, że u Akana znaleziono przedmioty należące wcześniej do mieszkańców Jerycha. Akan musiał ponieść zdrowotną śmierć i dopiero wtedy, gdy tak się stało i gdy te przedmioty zostały zniszczone, przy kolejnym najeździe na miasto Aj zostaje ono zdobyte. Okazuje się więc, że zgodnie z tym prawem Haremu, czyli klątwy, musi być wyniszczone absolutnie wszystko, co należy do przeciwnika. I myślę, że warto wspomnieć w tym miejscu o bardzo ciekawej interpretacji tego typu zachowania prawa Haremu, którą spotykamy już u ojców Kościoła. Otóż czytając w sposób duchowy o tych wydarzeniach w Księdze Jozuego, ojcowie Kościoła nakazują nam widzieć i w mieszkańcach Jerycha, i w tych przedmiotach kultu, we wszystkim tym, co jest przeciwnikiem Izraela, widzieć szatana i widzieć mocy zła. I właśnie dlatego, mówią, Bóg nie pozwala pozostawić absolutnie niczego, co związane jest ze złem, bo walka ze złem musi być ostateczna, definitywna i nie wolno iść na żaden kompromis i żadne ustępstwa.
Tak, ponieważ jak pokazuje już pierwsza scena grzechu w Księdze Rodzaju, jakikolwiek dialog z grzechem, ze złem, z diabłem kończy się najczęściej przegraną człowieka. Izraelici zostali ukarani poprzez przegraną bitwę pod Aj za brak posłuszeństwa. Za to samo zostaje odrzucony król Saul. Saul zostaje wybrany na króla. O tym opowiada pierwsza księga Samuela. I rzeczywiście jako król okazuje się bardzo skuteczny. Dokonuje krwawej rozprawy, szeregu bitew, które kończą się dla niego zwycięstwem. Ale podczas takiej jednej z tych bitew, wojny z Amalekitami, Bóg poleca Saulowi wyraźnie: masz dokonać właśnie owego prawa Haremu. Amalekici i wszystko, co jest związane z nimi, ma być obłożone klątwą. Saul pokonał Amalekitów i rzeczywiście zdecydowana większość ich dóbr, a przede wszystkim ludzi, została pokonana. Ale jak w przypadku Akana, tak również i Saul zatrzymał coś dla siebie. To znaczy ocalił króla Agaga, króla Amalekitów oraz jego bydło. To wywołało gniew Pana Boga za ów brak posłuszeństwa, a więc za brak całkowitego wyniszczenia zła w ziemi obiecanej, o czym przypomniał mu Samuel. Samuel przychodzi, Saul radośnie pozdrawia Samuela, tego, który właśnie go namaścił na króla, ale Samuel wyraża swoje niezadowolenie, pytając się o powodzenie bitwy, ale jednocześnie co za dźwięki, co za beczenie, dokładnie mówi tekst biblijny, dochodzi jego uszu. I wtedy Saul przyznaje się do owego grzechu. Zatrzymałem Agaga, zatrzymałem także jego dorodne bydło, ponieważ bałem się ludu. A zatem Saul stawia wyżej bojaźń wobec człowieka od bojaźni wobec Boga. A przecież, jak mówi Pismo Święte, bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a król powinien się wykazywać mądrością pośród swojego ludu, tak jak na przykład jako stróż prawa, czego nie było w czasach sędziów. I Saul zostaje dramatycznie, boleśnie odrzucony. Nie pomaga to rozpaczliwe chwytanie się płaszcza Samuela, czy przyzywanie jego ducha, by się radzić, co dalej robić. Ostatecznie Saul zostaje pokonany, popełnia samobójstwo i tak ginie za brak posłuszeństwa i wypełnienia woli Bożej.
Karty Starego Testamentu ukazują nam Boga o różnych obliczach. Otóż jeden z obrazów Boga obecnych na kartach Starego Testamentu doskonale wpisuje się w przekonania ludów starożytnego Bliskiego Wschodu o swoich bóstwach. Mianowicie chodzi o postać Boga wojownika. Sięgnijmy do Księgi proroka Izajasza, do 63 rozdziału, gdzie Bóg przedstawiony jest jako wojownik. Bóg przedstawiony jest jako ten, który krwawo walczy o swój lud. Któż to jest ten, który przybywa z Edomu, z Bosry, idzie w szatach szkarłatnych? Ten wspaniały w swoim odzieniu, który kroczy z wielką swą mocą. To ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie, potężny w wybawianiu. Dlaczego krwawa jest twoja suknia i szaty twe jak u tego, co wygniata winogrona w tłoczni? Sam jeden wygniatałem je do kadzi z narodów, ani jednego nie było ze mną. Tłoczyłem je w moim gniewie i deptałem je w mojej porywczości. Posoka ich obryzgała mi szaty i poplamiłem sobie całe odzienie. I w dalszej części tego tekstu widać Boga jako wojownika, Boga krwawego, Boga, którego szaty wręcz obryzgane są, takie mamy tutaj słowo, krwią. Otóż Izraelici przyjęli taki obraz Boga, gdyż byli przekonani, że jeśli toczą wojnę z obcym narodem, a zachowują Boże prawo, to Bóg walczy wraz z nimi. Kiedy odwracają się od Bożego prawa, to Bóg przestaje walczyć i wtedy ponoszą klęskę. A może się zdarzyć też tak, że Bóg, wojownik, będzie walczył przeciwko Izraelitom. Tak niekiedy odczytywano obydwie niewole, które dotknęły Izraelitów, niewolę asyryjską i później niewolę babilońską. Izraelici sprzeciwili się Bożemu prawu i Bóg walczył przeciwko nim. I mamy też na kartach Starego Testamentu imiona Boga związane właśnie z takim obrazem Boga wojownika. To na przykład Bóg jako mąż wojny. Albo nawet w tym sformułowaniu Pan Zastępów mamy pewne nawiązanie do tego właśnie obrazu Boga wojownika. Bardzo mocno jest on obecny na kartach właśnie Księgi Wyjścia, kiedy mowa jest o czasie ucieczki Izraelitów z niewoli w Egipcie i dojścia do ziemi obiecanej. Tam Bóg walczy z Izraelitami i za nich. Bóg walczy o swój lud. Wspomnijmy choćby przejście przez Morze Czerwone, później przejście przez pustynię, przejście przez Jordan i dalej zasiedlanie Kanaanu, począwszy właśnie od Jerycha, o którym była mowa. To Bóg jest tym, który walczy wraz ze swoim ludem i za swój lud. I może warto jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie na starożytnym Bliskim Wschodzie babiloński bóg Marduk również widziany był jako bóg wojownik oraz wspomniany już dzisiaj kananejski bóg, bóstwo Baal, także nosił rysy boga wojownika.
Czas już dokonać podsumowania, tak żeby rzeczywiście była możliwość telefonów z pytaniami, które będą w dzisiejszym programie nagrodzone. A zatem, dlaczego tyle przemocy? Patrząc na tę przemoc człowieka wobec człowieka, można odpowiedzieć po pierwsze. Przemoc zachodzi wtedy, gdy człowiek błędnie rozumuje, błędnie odbiera i realizuje pierwsze przykazanie Boga Stwórcy. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Ten szereg zabójstw, gwałtów, przemocy, uzurpacji tronu królewskiego pokazuje nam, że człowiek chce czynić swoją ziemię sobie poddaną, ale bez prawa Bożego, na własną modłę.
Innym przykładem, czy też powodem tego, że zło się rozprzestrzenia, jest po prostu zazdrość i pożądanie, które rodzą się w sercu człowieka. Gdybyśmy spojrzeli tak nieco bardziej z punktu widzenia teologii dogmatycznej, to niektórzy dogmatycy starają się o takie usystematyzowanie skutków grzechu pierwszych rodziców. I twierdzą, że można by pokazać zasadniczo takie trzy skutki tego pierwszego złamania przymierza człowieka z Bogiem. A są nimi mianowicie śmierć, wszelkie formy cierpienia i grzechy nas wszystkich, grzechy aktualne. Autor Księgi Mądrości mówi, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Otóż teologowie nie doszli jeszcze do ostatecznej konkluzji. Tutaj trwają dysputy co do tego, czy śmierć fizyczna jest rzeczywiście konsekwencją czy skutkiem grzechu pierwszych rodziców. Być może człowiek miał umierać w sposób fizyczny, nawet po grzechu pierwszych rodziców, ale ta śmierć nie byłaby związana z bólem, z cierpieniem, z jakimś uczuciem straty, nawet ze strony najbliższych. Miała być po prostu takim łagodnym przejściem w inny wymiar bytowania. Natomiast z całą pewnością śmierć duchowa, czyli oddzielenie ludzkiego ducha od Boga, który również jest duchem, jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Taką konsekwencją są również wszelkie formy cierpienia, oraz grzechy nas wszystkich. Te grzechy, które wynikają z pożądania i z zazdrości.
Tak. To przemoc człowieka wobec człowieka. A teraz odnośnie do przykazań prawa nadanego przez Boga. Słynne prawo Starego Testamentu, oko za oko i ząb za ząb. Ono swoimi początkami sięga już z o wiele wcześniejszego prawodawstwa bliskowschodniego. Słynne prawo Hammurabiego, wypisane na steli, zawiera właśnie to polecenie. Mówimy tu w tym przypadku o 18 stuleciu przed Chrystusem. Ale te sformułowania pojawiają się także w Księdze Wyjścia, w Księdze Kapłańskiej, w Księdze Powtórzonego Prawa. Słynne prawo odwetu, jus talionis. Wydaje się nam częstokroć, że jest to prawo niemiłosierne, bezludzkie, domagające się pomsty na kimś, kto wyrządził nam krzywdę. Jednak trzeba powiedzieć, że to prawo wyrażało pewien humanizm, mianowicie zatrzymanie w jakimś zacietrzewieniu, to znaczy postawienie granicy zemście. Przypomnijmy sobie Lameka, syna Kaina, który za siniec zadany nawet przez dziecko domagał się kary 77-krotnej. Otóż według tego prawa Starego Testamentu zemsta ma być adekwatna do poniesionej krzywdy. A więc należy postawić jakąś granicę zemście wobec gniewu ludzkiego, by nie powodowało to dalszego zła. I to prawo heremu, całkowitego zniszczenia, o którym mówiliśmy w przypadku 20 rozdziału księgi, 7 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Zasadniczo są dwa powody. Oto Izraelici stają się narzędziem kary Bożej. Bóg dokonuje kary na narodach bałwochwalczych, które nie oddały mu czci. Jednocześnie te narody mogą stanowić zagrożenie dla czystości wiary w jedynego Boga, Boga Izraela. W ten sposób, tak jak też przywołując tutaj ojców Kościoła, ksiądz profesor Mariusz powiedział, te historyczne opowiadania nabierają także duchowego znaczenia, jeśli w owym owe zło zinterpretujemy jako zło, które dosięga nas, które może być nas obecne. Ono musi być całkowicie wyniszczone, bowiem inaczej wciąż będzie się odradzało i prowadziło nas do grzechu.
Drodzy Państwo, dzisiaj katedra Pytanie do Biblii. Dlaczego w Starym Testamencie jest tyle przemocy? Można powiedzieć, to jest poruszające, tak? Bo te proporcje zachwiane, ginie jeden, za to można powiedzieć 400. Czy tutaj te ostatnie słowa, że za jednego sińca 77 razy trzeba
mścić.
Mścić. I tak. Pytanie, czy to może przed tymi pytaniami, ja nie o książkę, ale czy rzeczywiście jest to gniew ludzki, czy Boży? Czy rzeczywiście tymi, którzy jak gdyby mają wypełnić, tak, to polecenie Pana Boga są ludzie? Czy to przypisujemy ludziom, czy przypisujemy Panu Bogu?
Zwróćmy uwagę, że właśnie gdzie jest to wyraźne rozróżnienie między przemoc człowieka wobec człowieka i rzeczywiście człowiek zabija człowieka, gwałci go, dokonuje różnych haniebnych, makabrycznych czynów. Natomiast w przypadku Bożego prawa, tych nakazów wyniszczenia, jest zwrócenie uwagi na źródło zła, że powiedzmy cudzoziemiec, bałwochwalca, ten, który oddaje cześć obcemu Bogu, może przyczynić się do zła już na polu nie tylko moralności, ale wiary. I dlatego taki grzech trzeba wykończyć z Ziemi Świętej. A Stary Testament jeszcze posługuje się tymi obrazami, że usunięcie grzechu, zgładzenie grzechu równa się wyniszczeniu grzesznika, człowieka.
Mamy pierwszy telefon. Oczywiście to telefon ma być na temat, aby otrzymać pomoc. I pytanie prosimy do tematu.
Tak.
Halo?
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Warszawy mówi. Ksiądz wspomniał Macbetha, ale to mnie trochę upoważnia do zadania pytania. Dlaczego jest tyle... Odwrócić trochę chciałam pytania. Dlaczego jest tyle przemocy w dzisiejszych czasach? Ale to jest inna sprawa. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego jest tyle przemocy? Mnie to przeraża, to co się dzieje dzisiaj. I ja bym powiedziała, że w tamtych czasach chyba tej przemocy było mniej. Proszę zwrócić uwagę, że Stary Testament na ogół nie wspomina o... Może brat mnie skoryguje i powie, że ty żeś się nie przygotowała do wykładu. A jak ja się mam przygotować, jak ja nie wiem, jaki będzie temat? To nie, Biblia, Stary Testament na ogół nie mówi o przemocy na dzieciach. Z wyjątkiem może tam rzezi niewiniątek z czasów Heroda. Proszę mi powiedzieć, bo teraz na przykład to całe mnóstwo jest przemocy na dzieciach. Także ja nie wiem, to zło dla mnie w tamtych czasach było chyba jednak mimo wszystko trochę łagodniejsze od tego, od tej przemocy, jaka w tej chwili ma miejsce.
Dziękuję Pani Ewo.
Tak, żeby też zło, innym dać tak szansę, prawda? To może odpowiadając na to postawione pytanie, czy dzisiaj, dlaczego dzisiaj przemoc? Sądzę, że odpowiedź jest ta sama, co dla czasów Starego Testamentu, że człowiek wciąż błędnie realizuje pierwsze przykazanie Boga Stwórcy. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Widzimy, że można to czynić naprawdę w sposób bardzo haniebny poprzez upokarzanie, zadawanie cierpienia osobom bezbronnym, na przykład dzieciom. W przypadku co do, prawda, naruszenia przemocy wobec dzieci, no można by było tu wspomnieć, ale to już było omawiane, przypadki składania ofiar z dzieci w Starym Testamencie.
Prosimy bardzo. Telewizja
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czyli Pani
Pan
imię?
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księży wykładowców i ojca prowadzącego. Mówi Dorota Skutna. Mam pytanie do dzisiejszych wykładów. W Biblii czytamy teksty modlitw, na przykład psalmy. Jak rozumieć zawarte w tych modlitwach złożenia i przekleństwa, że to na innych? Jest to przecież przemoc słowna. Nowy Testament mówi co innego, prawda? Że Bóg jest miłością. Jak odczytywać te słowa wrogości w modlitwach w tekście Starego Testamentu? Przecież nie możemy z tego tekstu ani nic wyrzucić, ani do niego zgadzać. To jest Pismo Święte. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękujemy Pani Doroto. Czyli teksty tak złorzeczące. Tak,
tak, tak zwane psalmy złorzeczące, które to są teksty czasami bardzo wyraziste. Modlitwa o zło dla drugiego człowieka, dla nieprzyjaciela. I podkreślmy wyraźnie, zawsze jest to modlitwa wobec tego, kto krzywdzi. Właśnie owa książka, którą teraz już też przedstawimy w dzisiejszym programie jako lekturę, jako pomoc uzupełniającą, na wielu stronach omawia to zagadnienie. I tylko streszczając i odpowiadając na pytanie pani Doroty, jeśli dobrze tak zrozumiałem, serdecznie pozdrawiam. Otóż psalmista, ten, który modli się w psalmach, prosi o usunięcie zła. Oto w Bogu widzi źródło dobra i mocy. Mocy o wiele potężniejszej niż tej przemocy, którą on doświadcza. Że Bóg jest w stanie pokonać tego, z którym ja nie daję sobie już rad. A więc z wiarą zwracam się do tego, który jest dobry i potężny. A zło, tak jak mówiliśmy w tym programie, na poziomie Starego Testamentu grzech jest jeszcze równoznaczny z grzesznikiem. Zgładzenie grzechu to zgładzenie grzesznika z powierzchni ziemi, by on niejako już nie przyczyniał się do potęgowania zła.
Jeśli, drogi Mariuszu, pozwolisz, ojcze, dwa takie do powiedzenia. Pierwsze, myślę, że warto wiedzieć to, że dziękując za to pytanie, chrześcijanie często mieli kłopoty z tak zwanymi psalmami złorzeczącymi i nawet do liturgii godzin, którą kapłani są zobowiązani odmawiać, te psalmy albo fragmenty bardzo złorzeczące zostały wyjęte. Nie mamy tego w liturgii godzin, żeby nie budzić jakiegoś niepokoju czy zakłopotania. Ale myślę, że warto pójść tutaj za wezwaniem świętego Augustyna, który każe nam interpretować te psalmy właśnie w taki sposób, że jeśli ktoś życzy zła drugiemu, to w tym drugim, z punktu widzenia dzisiejszej teologii chrześcijańskiej, należy widzieć szatana i jego demony. I w ten sposób odcinamy się całkowicie od tego, co jest złe.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Nie, bądź Boże Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam czy najprzygodniejszego ojca Grzegorza i ojców wykładowców. Chciałem po prostu na tematu, dlaczego tyle jest przemocy w Starym Testamencie. To właśnie ja tak serce moje rozumie, jak ja nieraz czytam, właśnie czytałem wielokrotnie, czytam Pismo Święte, piszę tak, ja wasz Pan Bóg, a to niektóremu trzeciemu, czwartemu człowiekowi się mówi nawet, no moje najbliższe mi po prostu w rodzinie sobie, ja wasz Pan Bóg, o gdzie twój Pan Bóg jest. A ktoś zarozumiale sobie odchodzi od prawa Bożego. Ja się wcale nie dziwię, bo dlatego, że bardzo dużo człowiek się nieraz mija sprawiedliwością, miłości, pokoju. I nawet po prostu człowiek w dzisiejszym czasie, człowiek nie rozumie, co to jest Boża miłość, sprawiedliwość, miłość i pokój. Do czego dążę? Bo dlatego, że co Pan Bóg mówi w tym przekazaniu Bożym, aby to ewangelizować, mówić o prawdzie i nadziei, a ktoś zrozumie, mówi, a co tam ty mówisz, a co tam bredzisz i tak dalej, bo to dzisiaj w życiu człowieka nieraz po prostu człowiek sam sam sobie zaszkodził. O, mówię, o, jak dobrze mu ładnie powiedział.
Panie Andrzeju, pan nas słyszy? Tak? Konkretne pytanie, jeżeli tak, można.
Bo jeszcze są trzy książki w sumie.
Bo można by jak zestawić...
Bo jeszcze pytanie nie było, a są trzy książki, tak żeby dać szansę.
Ja mówię dla... W tym duchu wiary, no właśnie, pytanie, dlaczego tyle jest przemocy,
Panie Andrzeju, przemoc... dziękuję, więc jakby połączyć, nie wiem, miłość, bo Bóg kojarzy nam się z miłością, z tym zabójstwem.
Tak, prawda, przykazanie nie zabijaj, a z jednej strony, prawda, usunięcie zła. Pamiętajmy, że zatrzymujemy się obecnie na etapie Starego Testamentu. To Pan Jezus, który jest doskonałym wypełnieniem i dopełnieniem prawa Bożego, już nie tylko Starego Testamentu, wszystko dokona przewartościowania tych przykazań, wskazując na miłość jako najważniejsze przykazanie.
Mam jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo.
Jeszcze dwie książki, czy może dwa telefony się uda.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Szczęść Panu.
Grzegorz z tej strony. Ja chciałem tylko zapytać takie króciutkie pytanie, zadać. Po prostu można mówić o przejściu ze Starego do Nowego Testamentu, o przejściu takiej dydaktyki gniewu Bożego do dydaktyki miłości. I czy może to być związane po prostu z etapem rozwojowym człowieka? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Nie tylko rozwoju człowieka, ale przede wszystkim obrazu Boga na kartach Biblii, całego Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Bóg objawia się człowiekowi w pewnych odsłonach. Można powiedzieć, używając kategorii czasowych, do których no, my jesteśmy przyzwyczajeni, tak rozumujemy, objawia się powoli, stopniowo. Prawda? I to ludzkie... Wydaje się bardzo naturalne pragnienie dopełnienia sprawiedliwości, wyrażane w takich sformułowaniach, jak na przykład oko za oko, ząb za ząb, czy też w różnych nakazach całkowitego wyniszczenia. Prawo Starego Testamentu niejako dokonało sakralizacji tych przekazań, ukazując, że jest to prawo Boże, ale ono idzie stopniowo, a zatem stopniowo zarówno człowiek się rozwija, to, co było w pytaniu, ale jednocześnie także coraz bardziej objawia się Bóg człowiekowi, aż objawi się, i to są ostatnie stronice Pisma Świętego, jako ten, który jest miłością.
Bardzo dziękujemy. Dzisiaj lektura Przemoc w Biblii. Cztery osoby otrzymują książkę. Tak. Bardzo dziękuję księżom, księże profesorze. Dziękuję. Ksiądz profesor Mariusz Rosik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i ksiądz dr Mariusz Majdziński. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, no trudno też czasem może powiedzieć, jaki będzie temat wykładu. Sam wykład niech będzie też zawsze motywem do tego, byśmy szukali i stawiali pytania.
Dziękuję. Ale my możemy zapowiedzieć w ramach katedry pytania do Biblii właśnie, żeby była pewna kontynuacja, to kiedy będzie następny wykład, to można odnaleźć na stronie internetowej, prawda, dzieła biblijnego.
25 bądź 6 maja.
Tak, w sobotę. Tak, czwartą sobotę maja. Natomiast pytanie będzie jakby właśnie przeciwieństwo do, w przeciwstawnym znaczeniu. Mianowicie, dlaczego mamy nie miłować nieprzyjaciół? To już jest zagadnienie z Nowego Testamentu. Tych nieprzyjaciół, którzy czasami właśnie zadają nam przemoc.
Bardzo dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.